Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Naszym gościem pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 9. kadencji, były minister obrony narodowej. Bardzo serdecznie, panie ministrze, witamy.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, telewizji TVAM i proszę mi wybaczyć się o to przesunięcie czasowe. Naprawdę bardzo, bardzo przepraszam.
Tak, rozważając, co się mogło stać, myśleliśmy, że to właśnie protesty pana ministra zatrzymały, ale...
No, w jakimś sensie można powiedzieć, że protesty nas wszystkich zatrzymują, bo to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie ma miejsce w Polsce od czasu Solidarności, bo skala tego wydarzenia jest skalą ogólnonarodową. Oczywiście jest także element innych narodów, prawda, gdzie w Europie także następuje protest rolników, ale tego typu skala, jaka jest w Polsce i takie znaczenie reprezentacji całego społeczeństwa, jakie rolnicy teraz realizują, ma znaczenie takie, jakie miała kiedyś Solidarność. Reprezentują interes całego narodu.
Zagrożenia stojące przed Polską i Europą to temat naszego dzisiejszego spotkania. I tutaj wywołany już temat związany może właśnie z rzeczywistością naszej ojczyźnie, chociażby sprawa związana z protestami. Dzisiaj premier Donald Tusk zasiadł z rolnikami do rozmów, aczkolwiek nie wszyscy rolnicy zostali zaproszeni. Pojawiają się głosy, że jest to również pewnego rodzaju próba dzielenia właśnie środowiska rolniczego.
Ojciec jest bardzo obiektywny i ostrożny w tym obiektywizmie. Nie ma wątpliwości dla mnie, jako dla polityka, że mamy do czynienia właśnie z próbą podzielenia rolników, z próbą zwrócenia się i dyskutowania tylko z aparatem OPZZ-u, prawda, bez związku z rolnikami indywidualnymi, bez związku ze środowiskami poszczególnymi, a które ukształtowały się ostatnio, które na przykład deklarują, że dla nich najważniejszy jest element katolicki, ich zaangażowania, prawda, więc i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, czy narodowy, tutaj mamy do czynienia z powstawaniem nowych struktur w środowisku rolniczym w związku ze świadomością, że znaleźli się w sytuacji, w której muszą walczyć w imieniu narodu.
Tutaj spoglądając na również tą sytuację w naszej ojczyźnie, z jednej strony rolnicy i protesty, z drugiej strony to wszystko, co dzieje się z wymiarem sprawiedliwości, co budzi duże zmartwienie u wielu spośród Polaków. Jak pan minister spogląda na tego rodzaju posunięcie ze strony chociażby właśnie Ministerstwa Sprawiedliwości?
Proszę ojca, szanowni państwo, ja bym na te problemy patrzył troszeczkę inaczej. Ich jest w Polsce oczywiście bardzo dużo, bo jest sprawa rolnictwa, jest sprawa przecież także innych przedsiębiorstw, zwłaszcza jeżeli chodzi o cały problem wydobycia węgla, prawda, w Polsce. To jest olbrzymi problem związany zresztą ze sprawą rolnictwa. To jest problem, tak jak słusznie ojciec mówi, praworządności, ale w ogóle struktury państwa polskiego. Przecież jest zakwestionowana konstytucja, jest zakwestionowane podstawowe struktury związane z Trybunałem Konstytucyjnym, związane z praworządnością polską. No i wreszcie mamy do czynienia z zakwestionowaniem rozwoju polskiej armii. Też warto sobie z tego zdawać sprawę. Ale to wszystko jest elementem jednego podstawowego, według mnie, kierunku strategicznego. Tym strategicznym kierunkiem jest kierunek likwidacji państwa polskiego. O to tak naprawdę chodzi. I to nie jest z mojej strony teraz próba oskarżania, formułowania jakiegoś zarzutu, tylko obiektywna analiza, dlaczego ci ludzie tak się zachowują. Bo dla nich przyszłe państwo Unii Europejskiej i praworządność państwa Unii Europejskiej jest ważniejsza niż praworządność w Polsce. To Unia Europejska będzie definiowała praworządność i dlatego praworządność polskiego systemu nie ma znaczenia. Armia ma być zmniejszona, dlatego, bo nie ma znaczenia centralnego armia polska. Centralne znaczenie ma armia europejska. polskie rolnictwo nie ma znaczenia, bo jak wiadomo, rolnictwo w Europie ma zostać, delikatnie mówiąc, zminimalizowane albo w ogóle zlikwidowane, a Europa ma korzystać z rolnictwa Ameryki Południowej, właśnie Ukrainy, z innych struktur, które się będzie sprowadzało. To wszystko jest elementem realizacji planu likwidacji państwa polskiego i wprowadzenia państwa polskiego do państwa Unii Europejskiej. I to, co ja mówię, jest nic nowego. Mówimy o tym od dłuższego czasu, od dawna. Za to olbrzymie znaczenie, fundamentalne dla świadomości narodowej, ale nie tylko dla świadomości narodowej, ma wypowiedź księdza arcybiskupa Gądeckiego z 19 lutego, w którym ta sytuacja jasno została zdefiniowana. Z jednej strony arcybiskup powiedział o zagrożeniu polskiej niepodległości ze strony ataku militarnego Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony ze względu na dążenie do tworzenia państwa europejskiego, które ma zdominować naród polski. I to jest definicja tak trafna, tak precyzyjna, a tak ważna z punktu widzenia całego narodu, jak żadna inna wypowiedź. Naprawdę należy raz jeszcze księdzu arcybiskupowi się najniżej ukłonić i podziękować za tę wypowiedź.
Parlament Europejski przedstawił wczoraj ocenę raportu Komisji Europejskiej dotyczącej praworządności i europarlamentarzyści wskazali na zagrożenia w Hiszpanii, Francji, Grecji, Słowacji, Malcie, na Węgrzech. Z kolei pochwalili zmiany, które dokonują się w naszej ojczyźnie. I tak patrząc chociażby, jak te zmiany przebiegają, zamach na media, to co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, kwestia rolnictwa, to pytanie, jak pojmować tą praworządność?
Tak jak mówiłem, z ich punktu widzenia praworządność oparta na Konstytucji Rzeczpospolitej nie ma znaczenia. I dlatego pan Donald Tusk i jego przedstawiciele, także pan minister sprawiedliwości, w ogóle się nie zajmują relacją między rzeczywistością prawną polską i tym, co realizują przemocą, nie prawem, nie konstytucją, nie strukturami zgodnymi z naszym państwem, tylko po prostu przemocą, tak jak przemocą zlikwidowano wolne media, prawda? Tak jak przemocą likwiduje się różne inne fundamentalne elementy państwa polskiego. Dlatego też ze smutkiem oczywiście słyszę, co ojciec teraz słusznie przywołał wypowiedzi ludzi z Unii Europejskiej, ale trzeba sobie zdawać sprawę, z czego często nie uwzględnialiśmy, że tam dominuje formacja postkomunistyczna, czy też lewicowa, która wyrasta z ideologii komunistycznej, chociaż ta dominująca, zdaje się, nazywa się wręcz chrześcijańsko-demokratyczna, prawda? Tylko, że nie ma nic wspólnego ani z chrześcijaństwem, ani z demokratycznością.
Spoglądamy również na te zmiany traktatowe, które są zapowiadane, które doprowadziłyby do radykalnych zmian. Faktycznie sprawiłyby, że poszczególne państwa byłyby swego rodzaju landami, województwami.
I tutaj... ojciec jest optymistą. Ja uważam, że to jest poziom dużo niższy. Nawet nie wiem, czy powiaty. W wypadku Polski. Bo w wypadku Niemiec oczywiście tak, Niemcy i Francja będą tymi dwoma decydującymi, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli Polska się na to zgodzi, decydującymi, tak powiem, strukturami. Ale Polska będzie traktowana jako właśnie, myślę, powiat, coś takiego.
Panie ministrze, to jest powielokroć powtarzane, prawda? I ta narracja jest bardzo jasna i ta droga chyba też jest, widzimy, bardzo konkretna, chociażby poprzez zmiany, które się dokonują w różnego rodzaju wymiarach państwa, chociażby często pomijana, a niezwykle ważna. Kwestia wartości, kwestia również i tożsamości narodowej, prawda? Chociażby te zmiany, które są proponowane w szkolnictwie, okrojenie,
Ideologia gender jako fundament kształtowania naszych dzieci, naszych wnuków, przyszłych Polaków.
Tak, ale i też okrojenie chociażby zajęć historii z języka polskiego, z tematów, które no, są kluczowe dla naszej tożsamości. I to wszystko się układa w jedną całość. Teraz pytanie, mając świadomość tego, w jakim kierunku my zmierzamy, czy to jest droga jednokierunkowa, czy my stoimy przed tym faktem, który dokona się, tylko kwestia kiedy?
No, kwestia taktyki jest otwarta. Zakładano, że będzie to przyjęte przed wyborami do Unii Europejskiej, do Parlamentu Unii Europejskiej, ze względu na to, że obecna formacja, która decyduje tam, obawia się, że reakcje różnych innych państw są reakcjami niezgadzającymi się na tworzenie takiej struktury państwowej, narzucającej tego typu rozwiązania i w związku z tym może dojść do sytuacji, w której nie będą mieli większości. No ale ostatnie obliczenia mówią, że jednak może niewielką, ale większość będą mieli i dlatego należy brać pod uwagę, że to będzie czerwiec bieżącego roku, kiedy nowa struktura będzie podjęta przez większość Unii Europejskiej i przed Polską powstanie decyzja narodu polskiego, który albo się na to zgodzi w referendum, albo w referendum odrzuci ten kierunek ewolucji Unii Europejskiej i go nie przyjmie i będziemy budowali niepodległe państwo polskie. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę, jak sądzę, z innymi państwami i jesteśmy otwarci także na taką ewolucję Unii Europejskiej, która cofnie ten cały proces destrukcyjny, jaki od kilku lat już jest realizowany bardzo brutalnie ze strony Unii Europejskiej. Ale trzeba przyjąć do wiadomości, że stajemy przed rzeczywiście decyzją niepodległościową. I to jest decyzja, która oznacza nie tylko stosunek ideowy, nie tylko stosunek polityczny, nie tylko stosunek narodowy rozumiany jako kształt narodu polskiego, ale także bytu poszczególnych struktur społecznych, bo właśnie rolnicy już widzą, jakie konsekwencje dla nich byłyby, gdybyśmy się zgodzili na Unię Europejską, bo Unia Europejska nie zrezygnuje z Zielonego Ładu. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. Oni będą to realizowali, ponieważ wielkie struktury finansowe właśnie są zainteresowane tym kierunkiem zmian. Również politycy niemieccy są zainteresowani taką nową strukturą, bo ona da im dominację i to armia niemiecka ma decydować o bezpieczeństwie, zwłaszcza wschodnich i środkowo-wschodnich obszarów Unii Europejskiej. A więc te wszystkie zmiany, powtarzam, to są zmiany, które będą rozstrzygane przez nas w referendum, zapewne jesienią bieżącego roku i dlatego trzeba się zorganizować, żeby to referendum jednoznacznie odrzuciło to, co może zniszczyć nie tylko państwo, nie tylko naród, ale także wszystkie grupy społeczne, które no, odbudowują swój potencjał, zwłaszcza w ciągu ostatnich 8 lat, ale generalnie rzecz biorąc od dłuższego czasu.
Wobec tych tendencji, które zmierzają do federalizacji, a bardziej może nawet do stworzenia superpaństwa.
Proszę ojca, to nie jest federalizacja, niestety. Tak, to jest superpaństwa. Mm-hmm. Przepraszam, że przerwałem. No, quasi takiego decydującego, już nie chcę powiedzieć, że komunistycznego, ale jednoznacznie decydującego przez centralę o tym, co się dzieje wszędzie.
Tak. Wobec tych zjawisk, które obserwujemy, pytanie, co z tymi projektami, które są dla nas, dla Polski niezwykle ważne, jak chociażby CPK, jak chociażby atom. I tutaj no, dla wielu pojawia się duży znak zapytania odnośnie przyszłości właśnie chociażby tych inwestycji, ale i wielu, wielu, wielu innych.
No, trzeba jasno powiedzieć, że CPK z punktu widzenia gospodarczego i państwowego, rozumianego jako działanie na rzecz komunikacji ludności, jest dla Niemiec niechętnie przyjmowane ze względu na to, że przenosi możliwości działania na rzecz społeczności europejskiej z Niemiec, gdzie są główne i największe lotniska, do Polski. Ale ważniejszy jest też, nie mniej ważny, także drugi element. Warto sobie z tego zdawać sprawę, że CPK to jest struktura, która umożliwia przenoszenie armii, zwłaszcza amerykańskiej, wtedy, kiedy będzie niezbędne, żeby bronić wschodnich państw NATO. I to właśnie CPK, czyli bardzo duży potencjał komunikacyjny, jest do tego niezbędne. Nie ma takiej struktury na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i nawet nie ma takiej struktury na terenie niemieckiej. Więc to jest kwestia stosunku Niemiec do Stanów Zjednoczonych i do funkcji Stanów Zjednoczonych w możliwości obrony nas przed agresją rosyjską.
Rozmowy niedokończone na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Naszym gościem pan poseł Antoni Macierewicz. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300. Lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Zagrożenie stojące przed Polską i Europą to temat, który dzisiaj podejmujemy. Panie ministrze, wojna w Ukrainie, rosnące napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami, również i eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, to wszystko bardzo jasno pokazuje te napięcia, które rodzą się w różnych zakątkach globu. Czy zdaniem pana ministra ta sytuacja skłania do uznania, że ten bieżący rok 2024 będzie takim rokiem przełomowym w sensie również możliwości podważenia tego globalnego ładu obowiązującego po II wojnie światowej?
Na pewno będzie czasem przełomowym. Z tą tezą się w pełni zgadzam, dlatego bo wybory w Stanach Zjednoczonych są wyborami rozstrzygającymi, czy będzie kontynuacja dominacji formacji demokratycznej, a która generalnie rzecz biorąc dąży do budowy, no powiedzmy sobie, takiej ogólnoświatowej struktury będącej konsekwencją porozumienia szeregu środowisk no, finansowo-ideowych, tak bym to sformułował. Czy też zwycięzcą będzie pan były prezydent Donald Trump, a który jest przeciwnikiem światowego, tak powiem, rządu światowego i światowej takiej struktury, który jest, można by powiedzieć, nacjonalistą amerykańskim i mówi, że Ameryka jest najważniejsza i buduje strukturę sojuszniczą Stanów Zjednoczonych na całym świecie, ale Stanów Zjednoczonych, a nie strukturę różnych międzynarodowych środowisk finansowych i ideowych, tylko Stanów Zjednoczonych z tymi państwami, których interesy są związane z interesami Stanów Zjednoczonych. W sytuacji Polski trzeba sobie jasno powiedzieć, że głównym celem obecnej agresji rosyjskiej, poza zniszczeniem Ukrainy, poza ewentualnym zaatakowaniem Europy Środkowej, w tym Polski, jest tak naprawdę naprawdę wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy. O to chodzi, ponieważ obecność Stanów Zjednoczonych jest dla Rosji największym zagrożeniem przed jej dominacją ze względu na potencjał atomowy, który Rosja ma gigantyczny. To, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I tylko Stany Zjednoczone mają potencjał, który temu jest zdolny się przeciwstawić. W związku z tym Rosjanie chcą wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy. Jedynym państwem, które decyduje o tym, że nie może dojść do sojuszu rosyjsko-niemieckiego i dzięki temu wyrzucenia Stanów Zjednoczonych z Europy, jest Polska. To Polska decyduje o tym, że Europa może być niepodległa. To decydował o tym pan prezydent Lech Kaczyński. Dlatego został właśnie zamordowany, że uniemożliwił sojusz niemiecko-rosyjski. Teraz ten sojusz ma być na nowo utworzony. Teraz ten sojusz ma na nowo zdominować całą Europę, chyba że wygra pan prezydent Trump i że sojusz, którego zapowiedział tydzień temu z tymi państwami, które gotowe są budować swoją siłę militarną, gotowe są wydawać pieniądze na tę siłę militarną, a Polska wydaje najwięcej pieniędzy i buduje dzisiaj największą armię w Europie, jest właśnie najważniejszym europejskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Agresja rosyjska i dążenie do sojuszu z Niemcami może zniszczyć państwo polskie i wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy. I to są te elementy, które są wspólnym interesem Stanów Zjednoczonych i Polski. Przeciwstawienie się takiemu przebiegowi sytuacji.
Zagrożenia stojące przed Polską i Europą. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem pan poseł Antoni Macierewicz. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisław z Legionowa.
Witam,
panie
witam.
Ministrze. Dziękuję za założenie Komitetu Obrony Robotników i za rozwiązanie WSI. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję najmocniej. To już lata ubiegłe, można powiedzieć, historia dawna. Ale dziękuję.
Pozdrawiamy pana Stanisława. Historia, ale niezwykle również i ważna historia. A stoimy przed tym, co przynosi nam dzień dzisiejszy, ale i przyszłość. A ta przyszłość chociażby w związku z osobami, które napływają do Europy, budzi wiele różnego rodzaju znaków zapytania, a tym bardziej, że jest to skala olbrzymia. Ponad 700 milionów osób deklaruje w sondażach chęć opuszczenia swoich krajów. 750 milionów osób. To też pokazują nam dane ONZ dotyczące głodu, że 1 miliard osób na kuli ziemskiej głoduje. W Afryce 11 milionów osób młodych wchodzi na rynek pracy, którego nie ma. Dlatego też i potężny problem, przed którymi stoją również i kraje Unii Europejskiej. Jak pan minister spogląda na dotychczasową politykę Unii Europejskiej i te mechanizmy, które zostały przyjęte?
Dobrze, że ojciec przywołał tę sytuację dramatyczną ludności Afryki. To zresztą dotyczy także części Azji, nie tylko Afryki. I bardzo jest ważnym elementem myślenia właśnie o jak można tę ludność wspomóc, nie niszcząc własnego narodu, nie niszcząc własnego państwa, nie zagrażając własnej ludności, zwłaszcza kobietom, ale także nam wszystkim, bo widzimy, jak takie sytuacje mają konsekwencje, czy tam w Sztokholmie, prawda, czy w Paryżu, czy w Berlinie. No, dochodzi do dramatycznych skutków. No, ale jest drugi aspekt tego problemu, o którym słusznie ksiądz powiedział, mianowicie założenie Unii Europejskiej, ile ludności będzie sprowadzane co roku. 4 700 000. 4 700 000 będzie ludności właśnie z tych terenów, będzie sprowadzanych do Unii Europejskiej i będzie wymuszane, żeby państwa Unii Europejskiej przyjmowały. No, w Polsce to jest kwestia no, blisko 100 tysięcy, co najmniej, jeżeli nie więcej, jeżeli nie dużo więcej. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, jaką politykę, dlaczego Unia Europejska to definiuje, nie ze względu, żeby pomóc tym ludziom, tylko ze względu na to, że na skutek ideologii gender obniża się liczby ludności i brak jest po prostu ludzi, którzy mogą realizować gospodarcze interesy gwarantujące rozwój społeczno-gospodarczy, więc potrzeba właśnie taniej ludności, która napływa z zewnątrz. Wszyscy są świadomi, że tylko część z tej ludności, która ewentualnie przybędzie, będzie naprawdę pracowała. W Niemczech okazuje się, że to jest co najwyżej 10%, prawda, spośród tej ludności, którą sprowadziła pani Merkel w 2015 roku. Zaledwie 10% pracuje, a reszta jest społeczeństwem, które korzysta z finansów niemieckich i dlatego Niemcy chcą tę ludność od siebie przenieść. O, gdzie? Do Polski oczywiście. I tak samo byłoby, gdybyśmy się na to zgodzili, byłoby z tymi setkami tysięcy, które będą wymuszane na poszczególne państwa, w tym w szczególności na właśnie na Polskę. Ale powtarzam jeszcze raz, problem, który ojciec podjął dla polityki Unii Europejskiej nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, że ci ludzie umierają z głodu. Ma znaczenie, że są potrzebni do pracy, ponieważ ludność poszczególnych narodów, poszczególnych państw jest ograniczana, jest likwidowana całym systemem antyludzkim.
Zagrożenia stojące przed Polską i Europą to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej, którego dotknęliśmy.
To jest tylko wierzchołek Góry Lodowej, ale także sytuacja Polski. Omówiliśmy tylko drobne rzeczy. Ja chcę o jednej sprawie wspomnieć na koniec, bo będziemy do tego zapewne wracali, a wielu z nas sobie z tego nie zdaje sprawy. Otóż Wojsko Polskie zostało uzależnione od Federacji Rosyjskiej, dlatego, bo szefami służb specjalnych wojskowych zostali ci ludzie, którzy po roku 2010 współpracowali ze służbami rosyjskimi, a dlatego zostali wyrzuceni ze służb specjalnych, dlatego nie pozwoliłem jako minister obrony narodowej, żeby decydowali o polskich służbach, ponieważ współpracowali z rosyjskimi służbami, a dzisiaj oni znowu kierują o polskich służbach. Co to znaczy? No, to oznacza, że mogą przekazywać informacje agresji rosyjskiej o tym, co się naprawdę z polską armią dzieje. To jest gigantyczne ryzyko podjęte przez pana Donalda Tuska z pełną świadomością, z otwartością dla pana Putina. Tak jak z otwartością dla pana Putina uznał, że to polscy piloci popełnili zbrodnię smoleńską, a nie pan Putin dokonał zamachu. On się otwiera na rzecz pana Putina i warto sobie z tego zdawać sprawę.
Dalsza część nastąpi. Serdecznie zapraszamy na nią pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 9. kadencji, były minister obrony narodowej. Naszym gościem, panie ministrze, dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Bóg zapłacił wszystkim widzom telewizji TVN oraz radiosłuchaczom i serdecznie zapraszam na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maryja o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.